Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest Tomasz Rowiński, dawno niesłyszany, a kiedyś bardzo często w dobrych czasach przedpandemicznych części w Konwersatorium obecny. Cieszę się tym bardziej, że jest znowu. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Pawle.
Obecność Tomasza Rowińskiego jest nieodzowna, bo jest on autorem wstępu obszernego, ciekawego, rozwijającego wstępu do tomu pism politycznych Jeana Madirana, tomu, który zupełnie niedawno wyszedł z drukarni, wszedł do obiegu polskiego. Jest to wydarzenie, które chcielibyśmy w Konwersatorium jakoś podsumować. Wydarzenie dlatego, bo zdaję sobie sprawę, że zapewne dla większości słuchaczy nazwisko Jean Madiran nie kojarzy od razu jakichkolwiek treści. Pewnie w naszych czasach to oznacza, że zainteresowany natychmiast klika w Google'ach i stara się dowiedzieć czegokolwiek. Niemniej no, jest to autor, który od dawien dawna w swoistej poczekalni autorów, których koniecznie trzeba przetłumaczyć, już się znajdował. Nareszcie się pojawia. Dla jednych z nas w Polsce to będzie niewątpliwie przekonujący nauczyciel i przewodnik w myśleniu o polityce. Nie tylko zresztą o polityce, ale tu akurat będziemy głównie o tym mówili. A dla innych zapewne adwersarz, być może wywołujący gorączkę i trzepotanie przedsionków, ale autor wart dyskusji, autor samodzielny, można powiedzieć, że suweren i życiowo, i intelektualnie. I na dodatek autor, można powiedzieć, nie znajdujący się w jakimś, nie pochodzący z jakiejś galerii karykaturalnych typów wzorcowych jakiejś ideologii, prawda? Tylko, jak to się zwykło dzisiaj mówić, twórczy, poszukujący, umiejący znajdować rozwiązania dla sytuacji, które się komplikują w stosunku do pewnych ideologicznych kalek, że pozwolę sobie tak go słowa użyć. Zaczniemy, oddając cześć tej niewiedzy dotyczącej autora, zaczniemy od jednak paru słów przedstawienia go.
Jean Madiran na pewno jest takim autorem, może nie zacznę od biografii tak bezpośrednio, którego można by wręcz postawić no, w takim panteonie postaci, które nieustannie są w opozycji do ideologii. Oczywiście on jest autorem prawicowym, katolickim, tylko że nie opisuje go to właśnie w sposób ideologiczny, bo jak zobaczymy, zerkniemy do jego pism, to on nieustannie dyskutuje ze stanowiskami różnymi politycznymi, jakby szukając prawdy, tak, w nich i szukając w nich też błędu, to znaczy również swoich mistrzów, swoich przyjaciół, tak, można powiedzieć, w pewnym sensie krytykuje, tak, pokazuje, co mu się nie podoba też w stanowisku tych, którzy są mu bliscy. Dzięki temu jakby też nie on się nie poddaje takiej właśnie łatwej klasyfikacji, chociaż oczywiście jego, może przeciwnicy, adwersarze będą go do jakichś tam szufladek wkładać, ale to chyba tylko jakby w takim kluczu, że liczą, że ktoś nie przeczyta, bo kto przeczyta, ten jakby zobaczy, jak bardzo właśnie jest to autor unikający takiego prostego, schematycznego myślenia o polityce, a też polityce zawsze szukający sprawiedliwości, dobra wspólnego, właśnie prawdy, właściwego, proporcjonalnego działania. Więc pod tym względem no, jest to rzeczywiście wyjątkowy autor.
Ja będę rzecznikiem etykietek w takim razie i przypomnę. Jean Madiran, autor, który praktycznie swoją twórczością obejmuje, czy może być tworzy, powiedzmy sobie tak zasadniczo, to jest druga połowa XX wieku, choć oczywiście on tam wcześniej jest już parę lat wcześniej w okresie wojennym i zaraz powojennym jest już obecny i czynny. I niektóre nawet teksty tutaj pochodzą tak. z tego czasu, ale jego taka pełna dojrzałość to są później lata 50., 60. i potem jest już autorem, który aż do końca wieku XX jest bardzo aktywnie obecny swoimi różnymi diagnozami.
A jeszcze w XXI wieku możemy dodać, że staje się takim we Francji, autor francuski, nie powiedzieliśmy tego jeszcze, kronikarzem pontyfikatu Benedykta XVI, wydał aż dwa obszerne tomy właśnie swoich komentarzy i notatek już pod koniec życia, które w całości są poświęcone takiej swego rodzaju apologii, obronie, tak, działań papieża Benedykta.
No to te etykietki. Francuz, monarchista,
właśnie, tej etykietki
prawica
jeszcze nie było.
Monarchistyczna, prawica nacjonalistyczna, czy jak ktoś chce, żeby było grzeczniej, to prawica narodowa. Katolik, tradycjonalista, można podkreślić antykomunista. Wydaje się, a w naszej polskiej perspektywie zazwyczaj to już nie jest żadne zaskoczenie, ale z perspektywy francuskiej i skłonności takiej trochę prolewicowej, skłonności części katolicyzmu francuskiego, to była w pewnym momencie istotna.
A nawet prorosyjskości i prawicy francuskiej.
Oczywiście, tak, bo to też trzeba podkreślić, że oczywiście pod tym względem jest to autor znowu samodzielny. Przez wiele, wiele lat redagujący jedno z najważniejszych czasopism prawicy ideowej, Itinéraire, to było raz miesięcznik, raz dwumiesięcznik, zdaje się, potem chyba stał się na chwilę kwartalnikiem, aż zamilkł, ale równocześnie autor żywy, reagujący, piszący codziennie w pewnym momencie do dziennika Présent, dziennika prawicy katolickiej.
Którego był też dyrektorem i redaktorem naczelnym bodajże od 1986 roku.
Wspominałeś o jego kronikach kościelnych, więc trzeba oczywiście pamiętać, że osobnym nurtem jego twórczości jest taka tradycjonalistyczna krytyka kościoła posoborowego, przy czym znowu nie mamy tu do czynienia z jakimś po prostu biciem głową po ścianach i demagogią, tylko rodzajem dosyć twardych, ale zawsze stawianych konkretnie zastrzeżeń, zarzutów, odważnie również, bo też w jakimś sensie naraziło to Madierana, jego środowisko na nieprzyjemne reakcje francuskiego episkopatu w latach 70. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten przyjaciel arcybiskupa Lefebvre'a był także krytykiem niektórych jego decyzji, co ostatecznie też spowodowało, można powiedzieć, zakończenie tej sympatycznej atmosfery. Madieran pozostał mimo wszystkich zastrzeżeń w tym środowisku tradycjonalistów, podkreślających swoje posłuszeństwo Ojcu Świętemu, mimo wszystkich zastrzeżeń i tak dalej, obiekcji. Natomiast no, jego wieloletni, szanowany przez niego przyjaciel, arcybiskup Lefebvre, poszedł swoją własną.
To jest chyba też taki dobry przykład tej takiej, nazwijmy to, metody Madierana życiowej, intelektualnej, czyli takiej chodzenia wąskimi dosyć ścieżkami, na które nie wybiera się zbyt wielu, bo właśnie w tych różnych konfliktowych sytuacjach XX wieku, czy kościelnych, czy politycznych, często znajdywał taką drogę, nazwijmy trzecią w pewnym sensie, tak, którą on rozpoznawał jako najbardziej odpowiednią dla jego zaangażowania jako katolika w życiu publicznym. Moim zdaniem to w wielu miejscach widać.
Może jeszcze dodajmy, że to również autor, który może nie był wprost zaangażowany w już zupełnie tę bezpośrednią politykę partyjną i najróżniejsze próby usytuowania prawicy katolickiej w polityce francuskiej, na tle coraz dalej idącego laicyzowania się także prawicy tamtejszej, ale był jednak bardzo blisko tego pulsu życia politycznego. Jest z jednej strony bodaj jednym z najlepiej przygotowanych intelektualnie i doktrynalnie pisarzy politycznych, no a z drugiej strony także wśród z kolei na przykład badaczy, analityków myśli klasycznej, Tomasza Zakwinu na przykład, prawda, jest z kolei chyba jednym z najlepiej zorientowanych z kolei w niuansach polityki. Więc łączy dość ciekawie żywioł teoretyka z praktycznymi, no, z orientacją i uczestnictwem.
No wydaje się, że Madieran jest takim klasycznym pisarzem politycznym, tak? To znaczy jego pisarstwo nie jest tylko teoretyczne, nie jest abstrakcyjne, zawsze odnosi się do jakiegoś konkretu życia francuskiego często, czy życia szerzej europejskiego, kościelnego, ale w tym kontekście politycznym, no i jednocześnie samo Prezon było, przynajmniej w latach 80. czy 90., miejscem, gdzie często pisywali politycy prawicowi, katolicy z Frontem Narodowym na przykład wiązani, co nie znaczyło, że nigdy Prezon nie było jakimś organem politycznym. To było raczej takie usytuowane w takim ideowym fundamencie pismo wspierające pewną konkretną, nazwijmy, opcję, ale nie w sensie partyjnym, tylko pewnego kursu politycznego czy pewnych przekonań, jakie akurat w tym czasie reprezentował Front Narodowy.
No dobrze. Sypnęliśmy etykietkami, staraliśmy się jeszcze wypełnić dodatkowymi małymi literkami różnych komentarzy i wyjaśnień. I za chwilę podejście do kilku problemów, które znajdzie także dzisiaj już polski czytelnik w tomie wyboru pism Jeana Madirana. Wracamy do rozmowy o pisarstwie politycznym Jeana Madirana. To wszystko a propos wydanego ostatnio w Polsce tomu jego pism wybranych pod tytułem Dwie demokracje. Tytuł odwołuje się do jednego z ważnych tekstów wewnątrz tego tomu, który się ukazał pierwotnie we Francji jako osobna książeczka, jako osobny tom. No dobrze, to może od tego tak naprawdę zacznijmy. Dwie demokracje. Madiran w jakimś sensie jest równocześnie uczniem wielkiego antydemokraty Charlesa Maurrasa, mistrza intelektualnego i politycznego francuskiej prawicy, tej, jakby to powiedzieć, niezachwianej monarchistycznie. A z drugiej strony, warto wspomnieć, mówiłem o tym przed przerwą, jest także intelektualnie zdolny do sięgania tak daleko w tradycję, jak na przykład Tomasz Zakwinu, co powoduje, że mamy do czynienia z jednej strony rzeczywiście ktoś z daleka patrzący powiedziałby, no co to za różnica, to przecież ostatecznie wszystko jakaś antydemokratyczna tradycja, ale to wszystko nie jest takie proste, bo Maurrasa mamy jako autora, który buduje właściwie całą swoją myśl polityczną na pewnym antydemokratycznym buncie, a u Tomasza Zakwinu już ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i ponadto mamy tam do czynienia już z myślicielem katolickim, przede wszystkim teologiem, podczas gdy Maurras wziąwszy pod uwagę jego wszystkie skomplikowane z Kościołem relacje, cokolwiek by powiedzieć, jednak w swojej twórczości na pewno nie był katolickim teologiem, ani pisarzem katolickim. Próba połączenia tych dwóch wątków to zdaje się jedno z wyzwań życia Madirana, ale także i tej książki Dwie demokracje. O co tam chodzi?
No to jest w ogóle ciekawe, że jedna z najważniejszych, czy może nawet najważniejsza książka polityczna autora, który był monarchistą, poświęcona jest demokracji i to w taki sposób, który do pewnego stopnia tę demokrację próbuje jednak obronić, bo tak jak powiedziałeś, Maurras jest takim trochę ontologicznym monarchistą, tak? Znaczy, że demokracja jest po prostu jakimś fałszywym słowem. Przynajmniej tak Madiran go odbierał i tak czytał jego podejście. Gdy tymczasem to jest, można powiedzieć, ciekawa jest droga Madirana, ponieważ on najpierw relatywizuje ten monarchizm, mówiąc o tym, że jest to pewien, monarchia jest pewną tradycją, dobrą dla niektórych narodów. No, dla Francji oczywiście jest tą właściwą drogą, bo to jest ta forma życia chrześcijańskiej Francji, więc rzeczywiście powinniśmy dążyć, Francuzi powinni dążyć do monarchii, no ale na przykład Szwajcarzy nie mają takiej tradycji, więc nie będziemy im takiego pomysłu narzucać. I jakby rozmontowując ten taki ontologizm tak polityczny, czyli to takie przywiązanie twarde do pewnych ustrojów, w czym zresztą idzie za Piusem XII, tak, który otworzył też taką drogę dla, można powiedzieć, myśli politycznej katolickiej na jakąś akceptację demokracji z zastrzeżeniami, no to też Madiran właśnie podąża tą drogą, ale ja mam takie wrażenie, to jest ciekawe, że ten taki spór z taką twardą polityką ontologiczną, która przywiązuje się do siły władzy, posłużyło mu jako narzędzie tak naprawdę do krytyki demokracji tej nowoczesnej, tak? Bo on w swojej książce Dwie demokracje rozróżnia właśnie dwie demokracje, dwie formy tego ustroju, który pierwszy nazwany takim to naturalnym. Demokracja, która po prostu zawsze funkcjonuje w społeczeństwach, bo ludzie po prostu zawsze wybierają jakąś władzę, tak? Na różnych poziomach. Ona nie musi być władzą polityczną, na przykład na poziomie całego państwa, ale zawsze w jakichś wspólnotach dochodzi do jakiegoś wyboru tych, którzy biorą odpowiedzialność za wspólnotę. I to jest coś, co on postrzega jako taki właśnie element wymykający się tej krytyce, którą podejmował Moraes.
Tak, to są procedury. Nominowania do
nominowania, władzy. Tak. I ta demokracja naturalna i podlega zawieszeniu w niektórych sytuacjach i nie ma charakteru takiego absolutnego, podczas gdy ta demokracja nowoczesna jest takim bożkiem, jest taką religią właśnie. Jest ustrojem, który trochę jak dawny monarchizm uważa, że jest jedynym ustrojem, który może istnieć w sposób godny, tak? To znaczy jest to jedyny ustrój, który jest moralnie usprawiedliwiony, tak? Bo to są takie elementy. A skoro jest jedynym, który ma prawdziwą legitymizację, jest jedynym moralnym ustrojem, to w imię tego ustroju można tak naprawdę zaprowadzić dowolne porządki społeczne, de facto wywracające porządek naturalny. I to jakby jest taka konkluzja, do której nas podprowadza Madiran, pokazując też odpowiednie na przykład cytaty z Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, tej rewolucyjnej, tej Deklaracji Praw Człowieka. I jakby on odwraca naszą uwagę w myśleniu politycznym czytelnika od skupienia na ustrojach. Można nawet powiedzieć, że relatywizuje też tą klasyczną taką stratyfikację ustrojów, którą znamy z podręczników filozofii, bo oczywiście o tym, jak o tym starożytni mówili, to można sobie tam troszkę dyskutować. I zwraca naszą uwagę do tego, że w polityce zawsze najważniejsze są pewne zasady, które się przyjmuje i że monarchia może być równie zła co demokracja, jeśli posługuje się fałszywymi zasadami, fałszywymi metodami, nie skupia się na dobru wspólnym, tylko na przykład na utrzymaniu samej władzy.
Demokracja nowoczesna, La démocratie moderne, to twór, zdaniem Madirana, rewolucji francuskiej i porewolucyjnego liberalizmu, a jego grzechem pierworodnym jest uznanie, że właściwie usprawiedliwione, jak powiedziałeś, legitymizowane są wyłącznie te autorytety, te władze, które mogą odwołać się do suwerennej większości danej wspólnoty. Czyli jakby powiedzieć, na każdym poziomie ostatecznie, bo tam chodzi o rewolucję francuską, dotyczyło to w sumie, czy raczej ładu porewolucyjnego, to dotyczyło tak naprawdę przeegzaminowania władzy politycznej z tej legitymacji większościowej. Natomiast Madiran zwraca uwagę, że właściwie tam jest pewien kod, pewna zasada przeegzaminowania wszelkiego autorytetu społecznego. Zarówno na poziomie różnych wspólnot między rodziną a państwem, jak i nawet samej struktury wewnętrznej rodziny, jak sprawy kościelne i tak dalej, i tak dalej. Że jak mamy do czynienia z sytuacją, w której władza nie jest uprzedzana żadną świętością, żadnym autorytetem przed tą wolą większości, przed wolą
powszechną. On coś takiego nawet pisze, że w momencie, że oczywiście mamy nazwijmy to w ustroju politycznym czy społecznym Francji, kiedy pisze tę książkę, to w latach 70., ale odnosi się tak naprawdę i do XIX i XX wieku. Mamy te elementy, jak on mówi, jakiegoś tradycyjnego społeczeństwa, ale tak naprawdę one nie mają żadnej swojej siły, jeżeli nie są ustanowione na nowo przez lud. Także lud może, ten rozumiany wedle Deklaracji Praw Człowieka, jakby zmienić dosłownie wszystko, tak? Niezależnie czy ustroje są, czy instytucje ustroju są dobre, czy złe, czy są racjonalne, czy są nieracjonalne, czy są sprawiedliwe, czy przesądne, to tak naprawdę zawsze są filtrowane przez jakąś, no w sumie dosyć aktualną, tak? Aktualne mniemanie tego narodu politycznego, który tak naprawdę może podlegać najrozmaitszym humorom, mówiąc to w takim metaforycznym sensie. I tak się zresztą dzieje. I te humory tak naprawdę kształtują jakiś nowy ład społeczny, no a humor nie może być podstawą dobrego ładu społecznego, więc siłą rzeczy nowożytna demokracja jest takim nieustannym podważaniem porządku i to podważanie porządku jakby schodzi coraz głębiej. Zresztą to jest ciekawe, że jest to słuszne moim zdaniem spostrzeżenie, że teksty Madirana często dzisiaj lepiej możemy zrozumieć niż nawet w latach 70., kiedy ten atak na bezpośredni atak na naturalne instytucje społeczne, jak na przykład na rodzinę, tak, czy nawet na naród, są znacznie mocniejsze niż to miało te 40 czy 50 lat temu i widzimy, że te mechanizmy myślenia Madirana, które wtedy mogły się nawet wydawać przesadne, dzisiaj jakby doskonale się sprawdzają. To znaczy każda instytucja może zostać wywrócona, jeżeli jakiś reprezentant tej woli ludu sobie tego zażyczy i nie ma autorytetu, który mógłby to zło powstrzymać.
Wspomniałeś o sytuacji, atmosferze lat 70., gdy dwie demokracje były redagowane. Może warto przypomnieć, że były to czasy, które mamy także chyba pod tym względem i do dzisiaj, w których właściwie takim podstawowym odróżnieniem, którym się posługiwano dla opisu rzeczywistości politycznej ówczesnego świata, był podział na demokrację i totalitaryzm. To w jakimś sensie taka kalka, którą mamy, jak powiedziałem, do dzisiaj, ale wtedy, w latach 70., było to o tyle jakby to być atrakcyjne, że było sposobem opisu z jednej strony wolnego świata, jak się mówiło, tego takiego zorganizowanego może wojskowo wokół Stanów Zjednoczonych, a politycznie w ogóle będącym jakimś zjednoczeniem Zachodu, świat wolności, praw człowieka i tak dalej, a po drugiej stronie totalitarny, przede wszystkim sowiecki, choć nie wyłącznie, świat, który nie respektuje praw człowieka. To podstawowa różnica. Tymczasem dwie demokracje zdają się w ogóle wymijać to odróżnienie między światem demokracji liberalnej a światem pozorowanej, co prawda, demokracji liberalnej w wersji komunistycznej, ale jednak z ideałem bycia społeczeństwem demokratycznym i tak dalej. Madiran zdaje się wymijać ten podział zupełnie wtedy podstawowy, demokracja i totalitaryzm, i sądzi, że właściwie obie strony tego ideologicznego zderzenia, demokracja liberalna i społeczeństwa, czy władza komunistyczna, rządzą się w istocie tą samą najgłębszą zasadą. To nieprawdopodobnie musiało brzmieć dziwnie dla na przykład polskiego odbiorcy, prawda, który był jednak zafascynowany tamtym podziałem i wszyscy nim się posługiwali, demokracja i totalitaryzm, a Madiran nas uczy, że właściwie mamy oczywiście do czynienia z, tam zresztą osobne rozdziały są temu poświęcone, jest oczywiście demokracja ludowa, tak zwana, jest jakoś, manifestuje się inaczej niż demokracja liberalna. Niemniej obie, można powiedzieć, rywalizują o tą samo o to samo, o bycie wyrazem suwerenności tak zwanej opinii powszechnej. Tak? To nawet to nie jest dokładnie zawsze większość liczona parlamentarna, tylko jakaś swoista, dominująca opinia, rządząca, powszechna opinia, którą właśnie ktoś musi reprezentować, ale zawsze będzie to czynił nie w imię jakichś nienaruszalnych świętych zasad, praw i tak dalej, prawdy, dobra i tak dalej, tylko w imię właśnie tego, że większość tak sądzi, że większość ma rację. No, taka jest diagnoza Madirana, że właściwie tutaj moglibyśmy dodać do jego myśli takie spostrzeżenie, że różnią się komunizm i demokracja liberalna, socjalizm i demokracja liberalna może właściwie tym, że w komunizmie świadomie i konsekwentnie rozbija się wszystkie naturalne wspólnoty człowieka, jak taranem, a w demokracji liberalnej w jakimś sensie trwa nieustanna negocjacja, zostawianie pewnych enklaw, pozostawianie im, o ile nie są decydujące dla wyrazu życia społecznego w ogóle, łagodniej traktuje
się. On mówi, że w zasadzie to jest to samo z różnicą pewnych swobód indywidualnych, tak, w liberalizmie, a także tym, że liberalizm działa wolniej, tak, po to też, żeby jakby nie właśnie nie budzić jakichś napięć społecznych, ale że oba te nowoczesne jakby ustroje dążą do takiego skrajnego egalitaryzmu, tak? Czyli że w imię abstrakcyjnie pojętej równości jakby gładzi się instytucje, które są zastane, ale zawsze tak naprawdę istnieje ten rzeczywisty reprezentant tej równości, tak? I tak jak widzieliśmy to bardzo wyraźnie w krajach demokracji ludowej czy krajach komunistycznych, że aparat partyjny, który miał być reprezentantem, prawda, robotnika i chłopca, chłopa w rzeczywistości był zarządcą tego robotnika i chłopa. Nie był to wcale reprezentant realnej równości. Tak samo dzieje się w liberalizmie, tylko że trudniej się w liberalizmie przeciwstawić tym procesom, ponieważ właśnie jest ta narracja nieustannej negocjacji, przekonywania, ale skutki są równie opłakane, tak? To znaczy upadek wspólnot ludzkich, pogłębiająca się atomizacja, rozdzielanie się ludzi, a w związku z tym wzrost jakby tej władzy takiej tyranicznej, byśmy powiedzieli. To znaczy, że im słabsze są więzy ludzkie na poziomie naturalnym, tym mocniejsza jest władza, którą właśnie moglibyśmy opisać jako tyranię. Wprawdzie Madiran tego w ten sposób nie opisuje dosłownie, ale o to mu chodzi. To znaczy, że w tych demokracjach zachodnich i w demokracjach wschodnich tak samo możliwe jest nadużywanie, tak? Nadużywanie władzy pod płaszczem no, pewnej właśnie takiej ideologii egalitaryzmu i równości. To jest zresztą rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy, jeden z najciekawszych fragmentów dwóch demokracji, jak przekonujący naprawdę sposób Madiran pokazuje pewne wspólne zasady. To nie znaczy, że teraz mamy się nie cieszyć, że żyjemy po stronie liberalnej, a nie żyjemy już po stronie komunistycznej. Taki też jego cel nie jest, tylko dobrze jest widzieć te mechanizmy, ponieważ nasz świat się zmienia właśnie w tym kierunku, który Madiran opisywał w latach 70. Jakby nic się z grubsza nie zmieniło. To znaczy sytuacja się pogarsza, można powiedzieć. To znaczy to niewątpliwie jest rodzaj takiego dla nas ostrzeżenia, a nie tylko taki tekst antykwaryczny, historyczny, no, że wtedy tak było, więc to wydaje mi się, że to jest wielka zaleta dwóch demokracji, że ta książka czytana dzisiaj albo wczoraj, jeszcze odświeżana przed audycją, no rzeczywiście zaskakuje swoją taką adekwatnością.
No tak, przesuwając w takim razie, przenosząc tę książkę do dzisiejszych czasów i próbując ją traktować jako przewodnik, jako naświetlenie, jako pobudkę do myślenia o dzisiejszych czasach, ja rozumiem, że z jednej strony ona pozwala widzieć na przykład zło ustroju komunistycznego, niekoniecznie w jego oczywiście odrażającej, krwawej, zbrodniczej naturze ustroju łagrów i zniewolenia policyjnego, tylko raczej w czymś, co pierwotnie uzasadniało, tak, wykonawcom tej zbrodni, a także tym, którzy stopniowo jakby byli przystosowywani do życia w tym ustroju, uzasadniało im po prostu pewną determinację, tak? Konieczność dziejową, pewne przesuwanie wartości i zasad w takim kierunku, który wydawał się zupełnie sprzeczny już nie tylko z tą czy inną ideą, ale po prostu z samym faktem człowieka, tak? Samym faktem życia ludzkiego.
No, Madiran jakby nam pokazuje, że te wolności indywidualne wcale nie są przeszkodą dla przyrostu pewnych tendencji totalitarnych, tak? To znaczy, że wręcz przeciwnie, to znaczy te wolności indywidualne często mogą być rodzajem takiej przykrywki dla pewnych tendencji, które ograniczają na przykład wolność sumienia, tak, ludzi. Wolność ich rzeczywistej swobody do wyboru sposobu życia, nie wiem, wyznawania religii, czy innych takich praktyk naturalnych, byśmy powiedzieli, tak, bo zawsze można powiedzieć, ale jaki totalitaryzm? Przecież możesz wyjść z domu, możesz iść do kina, do muzeum, do sklepu, prawda? Taka liberalna narracja, która nieustannie jest uruchamiana w momencie, kiedy podnoszone są głosy krytyki wobec liberalizmu. Przecież właśnie komuniści gorzej się obchodzili z nami. W ogóle nie można tych spraw porównywać. On pokazuje, że jakby jest rodzaj takiego zaciskania się pewnej pętli. To znaczy, że oczywiście większość ludzi po prostu zmienia swój wektor życia i dopasowuje się do nowego modelu, ale dzieje się to kosztem tych, którzy na przykład chcieliby zachować naturalny, religijny, czy jakiś jeszcze inny styl życia, czy sposób życia, nie pasujący do jakby zmieniających się ram pewnej ideologii społecznej, która jest dominująca no, politycznie, bo to przede wszystkim o to chodzi.
Może też jest dla na przykład swoich prawicowych czytelników dzisiejszych w Polsce takim ostrzeżeniem. Madiran wtedy, gdy czasami to słyszymy, widzimy, czytamy, wszystkie te niepokoje są sprowadzane do przysłowiowego lewactwa, tak? To znaczy do tego, że po prostu mamy do czynienia ze zderzeniem z lewicową agendą i tak dalej. To chyba tutaj w imieniu Madirana można by było powiedzieć to bardziej skomplikowane, chociaż Madiran nie wygląda na autora mającego jakiekolwiek taryfy ulgowe dla lewicy i jakąkolwiek zainteresowanie jej własną agendą. Niemniej chyba wskazuje nam dość wyraźnie, że problemem nie jest opowiedzenie się dzisiaj bardziej za wolnością przeciw lewicy, tak jak czasami na prawicy się to słyszy, tylko że nieraz właśnie sama ta lewicowa agenda jest już wykwitem pewnego sposobu myślenia o wolności, pewnego sposobu myślenia takiego, jakby to powiedzieć, wyjściowo-liberalnego, prawda? Trzeba sięgnąć głębiej.
Tak, w ogóle wydaje mi się, że ten wątek krytyki, nazwijmy prawicy, też można by tu osobno nieco na ten temat powiedzieć. To jest też ten element krytyki, który spotkał Morasa ze strony Madirana, czyli takiego niebezpieczeństwa, na przykład wykorzystanie instrumentalnego religii dla stworzenia de facto jakiegoś autorytarnego systemu politycznego.
Nikomu nie wolno, zdaniem Madirana, manipulować religią, nawet jeśli ma bardzo monarchistyczno-tradycyjne przy tym zamiary. Wracamy do rozmowy o wyborze pism Jeana Madirana, Dwie demokracje. Mam wrażenie, że po tym, co powiedzieliśmy w drugiej części naszej rozmowy o diagnozie błędu demokratycznego u Madirana, słuchacze, którzy po raz pierwszy stykają się z tym autorem, mogą zrobić takie wrażenie, że mamy do czynienia właściwie po prostu z konsekwentnie, integralnie antydemokratycznym, skrajnie reakcyjnym autorze, który po prostu wyuczony w szkole Morasa jakiejś radykalnej determinacji w kontrrewolucyjnej walce sięga bardzo głęboko, aż do właściwie gdzieś tam właśnie rewolucji francuskiej i zachęca nas, żebyśmy po prostu, że główną rzeczą jest ustanowienie monarchii, byle byłaby katolicka. To straszna karykatura.
Linii oporu i taki młot na liberałów. To właśnie to by zupełnie zaprzeczyło temu, co na początku powiedzieliśmy, że był to autor, który unikał, można powiedzieć, ideologii, a może nawet nie tyle unikał, co był na tyle samodzielny, że widział, że żadna z ideologii nie jest prawdziwa i że trzeba szukać w nich słabości, więc może teraz możemy troszkę, jakby to powiedzieć, przyłożyć w prawą stronę, tak? Bo przecież ważna część twórczości Madirana to jest taka próba zrozumienia też takiej przyjacielskiej krytyki pism Morasa, tak? Bo wiemy, że Moras był agnostykiem przez większość swojego życia. Z drugiej strony rzeczywiście był bardzo przywiązany do katolickiej tradycji, starał się wręcz w swojej doktrynie, można politycznej powiedzieć, że słuchać papieży, tak? Bo przecież...
A równocześnie był dzieckiem pozytywizmu.
Tak, równocześnie właśnie sam był dzieckiem nowoczesności. I jak to Madiren zauważał, chociaż bardzo chciał przestrzegać katolickich zasad, to przez to, że był też niewierzący, no a poza tym sam opisywał, że polityka ma tendencje określone, niejednokrotnie polityk wygrywał z moralistą, jak to Madiran pisze, i zauważa, że właśnie niebezpieczeństwem tej jakby takiej prawicowej polityki jest to, żeby de facto z religii, czy z tradycji, czy właśnie z pewnych naturalnych wspólnot, czy opisu pewnego społeczeństwa utożsamianego z naturalnym, zrobić po prostu też kolejną ideologię, tak? Że to może stać się po prostu narzędzie, które ta polityka prawicowa, polityka taka integrowania na przykład społeczności narodowej, też przemieli, przetworzy, jakby będzie narzędziem podziału społeczeństwa i ostatecznie straci swoją użyteczność, bo ludzie przestaną te sprawy najważniejsze, jak religia czy rodzina, traktować jako właśnie sprawy najważniejsze, a będą widzieli w tym pewne narzędzia do uprawiania partykularnej ostatecznie polityki, no bo demokratyczna polityka nieustannie jednak jest tym zmaganiem się z partykularyzmem, nawet jeżeli scena polityczna jest na tyle uporządkowana, że wszyscy faktycznie jakoś szukają dobra wspólnego. No to ten partyjny system sprawia, że mamy do czynienia z partykularyzmami. Więc tutaj jest też ten moment, którego nie możemy zapomnieć. To znaczy nie ma dla Madirana partii, która jest partią ostateczną, tak jak nie ma partii ustroju, który jest ostateczny. Zresztą wskazuje, że jakby te ontologie mogą być różne. To nie musi być ontologia monarchistyczna. To może być właśnie ontologia jakiegoś ugrupowania, którego władzę utożsamiamy z jakąś ostateczną formą suwerenności na przykład narodowej, czy jakiegoś dobra społecznego. No mówię, że to tak nie działa, tak? Ponieważ no, polityka jest rzeczywistością dynamiczną, rzeczy i słowa i działania się zużywają, tak, w polityce demokratycznej, a więc trzeba bardzo ostrożnie też podchodzić do tego, jak się najważniejsze elementy życia społecznego w polityce traktuje. I to akurat można powiedzieć jest coś, co też jest aktualne, tak? Też dzisiaj w naszej polityce, kiedy żyjemy w sytuacji bardzo silnych sporów i podziałów, mamy w swoich poglądach politycznych skłonność do tego, żeby utożsamiać z jedną stroną dobro całego narodu na przykład, tak? Z jedną stroną polityczną utożsamiać dobro całości, tak? I jednocześnie w tym schemacie politycznym jakoś rozłupywać na pół, czy na więcej części, na przykład rzeczywistość religii, czy naszego życia rodzinnego, czy jakichś jeszcze innych aspektów, które tak naprawdę zostaną, nawet jeżeli obecna polityka przeminie, tak mówiąc w tej obecnej formie, bo bez tego po prostu nie ma ludzkiego życia, tak? Są pewne formy, mówi Madiran, które są zawsze z człowiekiem, tak? A jakby to życie polityczne w jego konkretnych, partykularnych formułach, to jest to ostrzeżenie, które byśmy z jego strony wyciągnęli dla ludzi o poglądach prawicowych, czy dla też katolików, którzy są w Polsce po prawej stronie. Warto na to zwrócić uwagę.
Tak myślę, że nazwisko Morasa po stronie katolickiej, bardzo często nazwisko Morasa, które jest tylko dźwiękiem, przypomnieniem jakiegoś ogólnego wrażenia, a rzadko się go rozpoznaje, mało kto na przykład w Polsce go studiował poważnie, ale że to nazwisko odbija się zaraz takim podwójnym krytycznym echem. No, jedno bardziej, drugie mniej krytyczne. Jedno to jest takie po prostu przekonanie, że mieliśmy do czynienia, że to jest taki patron takich prawicowych polityków, którzy osobiście nie mają wewnętrznego przekonania co do zasad. Tutaj akurat niekoniecznie musi chodzić wyłącznie o łaskę wiary, ale o na przykład jakieś przekonanie o istotnie wewnętrznej prawdzie, na przykład jakiegoś stanowiska katolickiego na przykład. Prawda? Nie mają takiej metafizyki, ale są przekonani na zasadzie takiego doświadczalnego oglądu świata, że bez tego elementu metafizycznego, bez jakby jego manifestowania, obecne wplecenia w życie społeczne, to życie społeczne się rozsypuje i że w takim razie trzeba wyłącznie ze względów praktycznych, nie manifestując swojej niewiary, czy tylko po prostu jakby sprzyjać Kościołowi, tak na przykład. Prawda? Jako takiej międzynarodówce wartości, która będzie chroniła świat niezależnie od tego, czy ma rację, czy nie ma racji, to jest po prostu takim systemem wartości, który warto wspierać. W jakimś sensie zawsze gdzieś tam wychodzi na powierzchnię taka trochę nieporadność takiego myślenia, ale jest w nim mimo wszystko na początku taka jakaś szlachetność, nieporadna szlachetność, tak, przekonanie, że to będziemy służyli temu, tej sile, której nie wierzymy, tak, ostatecznie w taki sposób. Ale jest i drugi rodzaj podsumowania Morasa, że mamy do czynienia po prostu z dalej idącym cynizmem, przekonaniem, że po prostu jako jedną z istotnych, ważnych sił, tak, należy religię wprzęgnąć do pewnego projektu politycznego i ponieważ jest wiele zbieżności, tak, praktycznych między tym projektem a religią, to należy akurat wspierać religię, a nie na przykład ją zwalczać, prawda? Taki czysty rachunek pragmatyczny tutaj, tak? Nie wiem, jaki jest prawdziwy Moras w tym rachunku. Wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie do końca do niego nie pasuje, że to jest raczej takie kukły, ale jednak chyba coś o różnych wątkach polityki prawicowej czasami to mówi, prawda? Jest taka, zwłaszcza w sytuacji, gdy dokonuje się gdzieś tam w tle dechrystianizacja, laicyzacja życia, to niewątpliwie w pewnym momencie przywódca myślący takimi kategoriami myśli sobie, trzeba podmienić tego konia, tak? Zamiast kościoła coś innego znaleźć, bo on nam powoli zdycha. Nie ma co na nim budować swojej polityki. A zanim jeszcze zdechnie, to można go po prostu do czegoś tam ubrać i użyć. Mówiłeś o instrumentalizmie prawicy w traktowaniu religii. To jest jeden z tych problemów, z którymi Madiran, trochę konfrontując się ze swoim wielkim nauczycielem, musiał tu się zmierzyć.
Zresztą znowu te jakby wnioski Madirana są zaskakujące, bo widzimy, że w tej analizie, powiedzmy, tego zagrożenia prawicowego zaraz nam się pojawia inne zagrożenie. To znaczy, że ludzie naprawdę wierzący, przynajmniej w swoich deklaracjach i praktykach życiowych, potrafili przetworzyć chrześcijaństwo jako na przykład narzędzie służące demokracji. Bo przecież to nie jest tylko to zagrożenie Morasa, czy zagrożenie prawicy, tak? Pewnej integracji, zintegrowania społecznego, ale cały XX wiek, i również oglądaliśmy to bardzo wyraźnie w Polsce po 89 roku, którzy mówili, że religia jest dobra dlatego, że wspiera demokrację. Na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ten wątek nieustannie się pojawiał, czyli okazywało się, że ta religia, nawet wyznawana osobiście zupełnie szczerze, w sferze publicznej stawała się narzędziem dla jakiegoś ustroju, który był skokiem do Królestwa Wolności. Chociaż nie komunistycznego, a demokratycznego. Także Madiran nieustannie się iskrzy w taki sposób, że nie jest właśnie młotem na liberałów, czy młotem na jakieś inne ugrupowania, ale każdemu może zostawić jakieś ziarno mądrości.
No tak, nasza rozmowa się powoli kończy. Pism Madirana jest nie tylko gruby, ale też zróżnicowany w rozmaite problemy. Dotknęliśmy tak naprawdę głównie tego, który dotyczy dwóch demokracji, ale trzeba wspomnieć, że wewnątrz tego tomu mamy też i analityczne, studyjne, bardzo ciekawe z lat 60. pochodzące jego teksty dotyczące zupełnie samych fundamentów życia społecznego, jak tekst o zasadzie całości, taki właściwie, gdzie konfrontuje się pewna stara i nowa interpretacja klasycznej nauki społecznej od Arystotelesa do Tomasza Zakwinu. No i tekst, który może wielu czytelników zaskoczyć, studium poświęcone sprawiedliwości społecznej, bo proszę sobie wyobrazić, że prawicowiec Madiran pokazuje bardzo pięknie klasyczne pochodzenie, genezę, sens pojęcia sprawiedliwości społecznej, tego pojęcia, które udało się w ostatnich latach, dziesięcioleciach bardzo ośmieszyć, tak, przy pomocy ciągłego wiązania go wyłącznie z agendą lewicową i skrajnie lewicową i komunistyczną, tak jakby to po prostu pojęcie było samo w sobie tym skażone. U Madirana przeczytamy, że twórcą samego pojęcia jest jeden z myślicieli katolickich wieku XIX, a treść samego pojęcia znajduje się po prostu sążniście wyłożona w sumie teologii i w innych tekstach Tomasza Zakwinu, a potem w wiernych tej nauce encyklikach społecznych papieży XIX i XX wieku. Pewnie jakieś zaskoczenie, że sprawiedliwość społeczna to nie zawsze i nie przede wszystkim socjalizm. Dziękuję mojemu dzisiejszemu rozmówcy, Tomaszowi Rolińskiemu.
Ja dziękuję za
zaproszenie. Dziękujemy więc sobie wzajemnie. Państwu również dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do sięgnięcia w ten czy inny sposób do tekstów Madirana. Mam nadzieję, żeśmy otworzyli tę ścieżkę do tego zainteresowania. A ja jak zwykle Państwa zapraszam na konwersatorium w następną niedzielę w godzinie 13. Dobrej niedzieli Państwu życzymy. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.